idziemy na piwo, niechaj mnie brakuje tam nas. Od wspaniałych miejsc nie jeden już zginął, nie jeden zginął już świat. Nie omami nas forsa, ni sławy, pusty dźwięk. Inną ścigamy postać, realnej zjawy tmę. Ruszajmy się Janek, idziemy na piwo, niechybnie brakuje nam nas. Odstania w miejscu, nie jeden już zginął, nie jeden zginął już świat. Jak sobie roi śmierć, ziemia dla nas za płytka, ruszamy w górę gdzieś. Ruszaj się Janek, idziemy na piwo, niechybnie brakuje tam nas. Odstania w miejscu, nie jeden już zginął, nie jeden zginął.
Jan B. Urodził się.
Urodził się.
Nie miał innego wyjścia. Zaraz po urodzeniu okazało się, że stać go na wiele. Nikt nie przypuszczał, że to małe jeszcze niemowlę jest do tego zdolne. Ale to była prawda. Był chłopcem. Dzieciństwo i dojrzewanie minęło spokojnie. No, jeśli nie liczyć kilku barabara i tak dalej. No. Kiedy jeszcze nie był mężczyzną, ale już nie był chłopcem, czyli nie był chłopcem, a nie był też mężczyzną, czyli jeszcze nie był panem, to był sobie takim pankiem. Ale kiedy był pankiem, któregoś dnia obudził się rankiem, z czego bardzo się ucieszył, że się obudził, bo to znaczyło, że jeszcze żyje, ale poczuł straszny ból w plecach. I coś go strasznie przygniatało do ziemi. Zaniepokojony, doczołgał się do swojego lekarza rejonowego, który okazało się był felczerem. To oczywiście nie przeszkadzało, żeby lekarz rejonowy, jeszcze nie lekarz, stwierdził, że ból w plecach będzie się powiększał, ponieważ młody Janek, bynajmniej muzykant, został przygnieciony talentem. No, niestety, felczer nie potrafił określić, w jakiej dziedzinie sztuki młody Janek ten talent posiada. Janek wziął się w garść,
mało się nie zadusił.
Puścił. Chwycił ołówek w garść, a był to ołówek kopiowy. Dla młodszych powiem, że ołówek kopiowy to taki ołówek, który pisze wtedy, kiedy się go poślini. Pisał, pisał i do dzisiaj by jeszcze pisał, gdyby się ten ołówek nie wypisał. Ale w międzyczasie zdążył napisać wiele utworów, ma w tej dziedzinie pewne osiągnięcia, on z tym się ukrywa oczywiście, ale my to zdradzimy, panie Janie. Napisał około 200 utworów, a nie wydał do tej pory ani jednego. Jest to pewne osiągnięcie, są w tej liczbie wiersze, fraszki, opowiadania, złote myśli i ulubione złote myśli pana Jana. Na przykład, uderz pięścią w stół, a będziesz miał rękę w gipsie. Czy też, na złodzieju czapka gorę. Chyba, że ukradnie w porę. Czy też szanuj zdrowie należycie, bo jak umrzesz, stracisz życie. Czy też bardzo piękna myśl w formie pytania retorycznego. Dlaczego pieprzone pierożki są dobre, a pieprzone życie nie? Czy też bardzo piękna złota myśl, którą pan Jan stosował często w szkole przy tablicy. Milczenie jest złotem. No, a niestety nie wszyscy nauczyciele potrafili to zrozumieć i dzięki temu pan Janek dopiero niedawno skończył szkołę. No, ale oczywiście jak skończył szkołę, był już w wieku dojrzałym, zainteresował się sztuką. No, sztuka była, no, powiem sobie bardzo, bardzo. Prawda, chyba co chodzi. Prawda? Więc przewóz tą sztuką w symbiozę. No i tak powstało dziecko. Ale cały czas pan Jan czuł w duszy ten płomień taki kolejący, chciał się uzewnętrzyć. Nie udało się, prawda, z tym pisaniem. W związku z tym zaczął malować. Proszę państwa, kupił pędzel i namalował nawet obraz. Stół, na stole kalafior, kawałek dorsza i butelka kefiru. I posłał na wystawę. I odrzucili. Zemdliło ich. Ale starsi koledzy poradzili, że pan Jan coś może społecznego podpuścić, więc namalował drugi obrazek. Karapkę wody z rzeki Odry-Nysy oraz numer Trybuny Ludu. Była taka gazeta. Posłał na wystawę. Odrzucili. Za dużo wody, mówią. A czy to jego wina? Więc jak każdy szaleniec, pan Janek odrzucił pędzel i ruszył tam, gdzie jest miejsce wszystkich szaleńców. Do teatru. I jest tam. To do dzisiaj. Na wieki wieków. Amen.
Artyści z naszej piwnicy przy krypcie odkryli jakąś pana tajemnicę. Czy rzeczywiście pisał pan?
Nigdy. Znaczy, oprócz wierszy w wieku lat 12, to mi się nigdy nie zdarzyło nic popełnić takiego. I cały ten życiorys to był użyty do celów artystycznych, w cudzysłowie. Każdemu można taki przypisać.
Jak to się stało, że został pan scenografem?
Scenografem to ja się zupełnie nie czuję, bo uważam, że nie ma takiego zawodu. I jeśli, to bywam dekoratorem. Ale dla uzupełnienia chcę powiedzieć, że w teatrze najbardziej nie lubię dekoracji. Nie znoszę wręcz, no, jak coś jest udekorowane. No, ponieważ to są takie epoki i kraje, w których dekoracją się przykrywa braki. Znaczy, każda dekoracja to coś ma z potiemkinowskiej wioski, że czegoś nie ma, no to tak udekorujemy. Zwis biało-czerwony zrobimy, hasełkiem przykryjemy. Śmieszne, bo pora taka, a mnie się wydaje, że to należy szyby umyć, ściany porządnie pomalować, umywszy przedtem i zrobić porządek. I chyba to takie są moje zadania w teatrze, a w ogóle także zadania na ulicy, w domu, w sklepie. Ponieważ mam 750 lat, bo dostałem nagrodę szczecińską z okazji 750-lecia, to pamiętam takie wydarzenie jak Festiwal Młodzieży i Studentów w Warszawie w 1955 roku, gdzie tak zwane władze ówczesne partyjne w popłochu wezwały wszystkich plastyków wybitnych, znakomitych, żeby zrobili, co w tej Warszawie na poły zburzonej można zrobić na przyjęcie gości, którzy przyjadą ze świata i będą oglądać. I wtedy jeden z największych plastyków polskich, profesor Henryk Tomaszewski od plakatu, powiedział, szyby umyć w sklepach. I całe moje zadanie w teatrze to się sprowadza do tego, żeby no, umyć tam, gdzie trzeba. Nie zabrudzić, tylko umyć. Ja siebie cenię na tyle, na ile powinienem. No właśnie na tyle, na ile potrafię posprzątać. Na ile potrafię wprowadzić ład, nawet czasami bardzo zagmatwany, ale taki, żeby to się czytało z drugiej strony. No zupełnie inaczej traktuję swoje zadania w teatrze niż scenografowie, czyli traktuję je raczej jako określenie zasad ruchu. Kto z lewej ma pierwszeństwo, kto z prawej i gdzie musi nastąpić kolizja. To dla mnie są takie zabawy. Po chodniku to człowiek idzie do krypty. Tu panie w lewo, panowie w prawo. Musi to być jakoś określone. Określone to jest znakami, a w teatrze ja właśnie nad tym pracuję, że panie w lewo, panowie w prawo. No. W tym mieście pracuję od 25 lat i no, fajnie zawsze było, bo to póki nie zrobiłem wystawy obrazów takich jakie były. Jeden z kozą nawet był, to zawsze każdą moją scenografię kwitowano. Ascetyczna scenografia Jana Banuchy. Fajne wyjście, ale przy tym wszystkim to jakaś prawda jest, no bo to... Ja nie mówię, że jestem święty Franciszek, ale ta asceza nie polega na tym, że czegoś nie potrafię, tylko polega na tym, że zdaję sobie sprawę, że teatr nie jest miejscem popisów dekoratorskich, tylko jest miejscem do przekazywania tekstu i ten tekst przekazuje aktor. I ja mam wykonać pracę ściśle usługowe. I jeśli potrafię jeszcze przy tym przemycić jakąś kontrabandę, to staram się ją tak przemycić, żeby mało kto ją zauważył. I wtedy jest fajnie tak chichać. Bo jak się nagromadzi tych przemyceń, to na cle łapią, nie? To jest tak, ja już zrobiłem Hamleta, wprawdzie w telewizji, ale zrobiłem z Jankiem Englertem i miałem benefis, to już mogę umrzeć. To życzę wam czarnego koloru, ale ładnego, aksamitnego.
My jesteśmy tanie, prawie, prawie, tanie, niesłychanie, nie potrzeba mnożyć zdań, by wykazać się dla pań i dla panów tani rań. Zaś zlewko drobno proszę, pani, płaci groszą, nie dla świństwa większej skali, budżet pani nie nawali. Stosujemy zniżek, system za apu, mamy ci świstę. Kto rok nie chce kalać, za niech pokala,
my jesteśmy tanie, dranie, dranie, tanie, niesłychanie, nie potrzeba mnożyć zdań, by wykazać się dla pań i dla panów tani rań.
Zakopalnia trupa w porcie, zakładanie myszy w torcie, uwiedzenie córki w poście, uczynienie dziurki w moście. Osaczanie pani w trawie,
całą listę takich tam
oferuje tanio drań.
My jesteśmy tanie, dranie, dranie, tanie, niesłychanie, nie potrzeba mnożyć zdań, by wykazać się dla pań i dla panów tani drań.
To były fragmenty benefisu Jana Banuchy w piwnicy przy krypcie.